Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, mając ponownie ten przywilej, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad kolejnym tematem, a w zasadzie tym samym tematem, nad którym się dzisiaj zastanawiamy. Pozwolę sobie na też taką drobną, tak osobistą refleksję. Brat Zawadzki, kiedy schodził na ucho, zapytał się, czy dobrze było. Znaczy, bardzo dobrze było. Dziękuję za te Twoje słowa i za to, że pomimo już może starszego wieku jeszcze możesz służyć braciom. Ja chętnie się uczę i przyjechałem tutaj nie tylko powiedzieć coś do Was, ale również i od Was się nauczyć. I to, że czasami kiwacie głowami twierdząco albo przecząco, to z tego też się uczę. Trzeba by dobrze mówić. Bardzo się cieszę z tego i z zadowoleniem przyjmuję takie słowa, że te tematy, które poruszyliśmy tutaj, one nie były jakoś przygotowywane wcześniej czy konsultowane wcześniej, ale widzicie, braterstwo, że one razem się splatają. I to przez to widać między innymi działalność Ducha Świętego, w jaki sposób kieruje nami, w jakim kierunku pobudza nas do myślenia, do rozważania Słowa Bożego. Myślę, że za to należy się chwała naszemu Ojcu Niebiańskiemu i Jego Synowi. W tej godzinie moim pragnieniem jest, abyśmy zastanowili się nad pewną lekcją z Nowego Testamentu, która osadzona jest w Starym Testamencie. Będziemy dalej mówić na temat baranka, ale troszeczkę z innej strony, troszeczkę w innym świetle. I wiele z tych myśli, które przytoczyliśmy w pierwszej godzinie, będziemy się do tego odwoływać. Będziemy odwoływać się do tych cytatów, które już powiedzieliśmy odnośnie Baranka Bożego. Mam na uwadze historię Abrahama, jego syna Izaaka. Mam na uwadze historię, kiedy Abraham dostał polecenie od Pana Boga, żeby ofiarować swojego syna na ofiarę, aby go zabić. A za podstawę dzisiejszych rozważań chciałbym, aby były słowa z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 11. Dobrze Wam znane słowa, które pokazują wielką wiarę wielu mężów Bożych, ale i niewiast, i pośród których również Abraham, postać Abrahama zaznaczyła się bardzo, bardzo wyraźnie, i również tam pokazane jest pewne odniesienie do ofiary, jaką złożył Abraham ze swojego syna Izaaka. Rozdział 11, wersety od 17 do 19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I chciałbym, aby werset 19, żebyśmy się skupili na tym wersecie 19, abyśmy starali się wytłumaczyć sens tych słów, co to znaczy, że Pan Bóg ma moc wskrzeszać umarłych, i skupić się na tym, że Abraham otrzymał Izaaka z powrotem przez zmartwychwstanie. Naszym tematem będzie: Abraham otrzymał Izaaka z powrotem przez zmartwychwstanie. Aby zastanowić się nad znaczeniem tych słów, należy sięgnąć do historii zanotowanej w pierwszej księdze Mojżeszowej. Należy kilka słów jeszcze powiedzieć, pewnego tła historycznego odnośnie tego, co zdarzyło się, to tego, co poprzedzało ofiarowanie Izaaka. Otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową. I historia ofiarowania Izaaka zanotowana jest w rozdziale 22 pierwszej księgi Mojżeszowej. We wcześniejszych rozdziałach opisane jest, w jaki sposób Pan Bóg zapowiedział narodzenie potomka z prawowitej żony Abrahamowej, Sary. Jest powiedziane o tym, w jaki sposób oni nie dowierzali temu, bo na ludzki sposób nie było to możliwe, aby ten potomek się urodził z uwagi na starość Sary. I jest opisana zapowiedź, ponowna zapowiedź narodzenia Izaaka. Pamiętacie takie wydarzenie, kiedy trzech mężów przyszło do Abrahama jako goście, gościli w jego domu i poprzez tych mężów Pan Bóg zapowiedział, ponowił te słowa mówiące o narodzeniu Izaaka. Następnie rok po tym Sara urodziła Izaaka. Izaak został obrzezany dnia 8. To jest rozdział 21. Tak będziemy, nie będziemy czytać tutaj konkretnych zapisów, tylko przytoczę pewne istotne elementy. Izaak był obrzezany dnia 8 zgodnie z tym, jak polecił Pan Bóg. Wszyscy męscy domownicy w domu Abrahama musieli być obrzezani. Kiedy dziecię podrosło, kiedy Izaak podrósł, został odstawiony od piersi. Było to takie wydarzenie, które myślę, że ma swoje znaczenie, bo z jednej strony było to zaznaczone wystawioną ucztą, czyli pewnym świętem w domu Abrahama. I od tego momentu Pan Bóg mówi, że od tego momentu będzie się zwać potomstwo Twoje, czyli od Izaaka będzie się zwać potomstwo Twoje. I myślę, że od tego momentu Izaak stał się tym, który był nazwany prawowitym dziedzicem obietnicy Abrahama. Pamiętamy też, że Hagar, czyli niewolnica, z której urodził się pierwszy syn Abrahama, Ismael, i sam Ismael zaczęli wyszydzać tym potomkiem właśnie od tego czasu, kiedy syn Izaak stał się prawowitym spadkobiercą. Kiedy został nazwany prawowitym spadkobiercą, wtedy stało się jasne, że to nie Ismael będzie dziedziczył w sposób według prawa. I wtedy musiało nastąpić wypędzenie Hagar i wypędzenie syna Ismaela. Po tych wydarzeniach miało miejsce jeszcze takie jedno wydarzenie, w którym Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem, a to przymierze dotyczyło studni. Ja za chwilę powiem, dlaczego to wydarzenie przytaczam. Bowiem to wydarzenie miało miejsce w miejscowości Berszewa. Ta nazwa Berszewa właśnie pochodzi od tej studni, bowiem Berszewa oznacza, czy Berszewa bardziej po języku hebrajskim, znaczy studnia przysięgi. Mówię o tym dlatego, bowiem zastanawiałem się, z jakiego miejsca Abraham wyruszył do tego miejsca, gdzie Pan Bóg polecił mu ofiarować swojego syna Izaaka. I nie jest to napisane wprost. Ale myślę, że można wyciągnąć pewne wnioski nie wprost z tej historii, bowiem na końcu historii, jak będziemy czytać, to zwróćcie Państwo uwagę, że jest powiedziane, dokąd Abraham wrócił, gdzie dalej zamieszkał. Abraham w ziemi, którą dał mu Pan, mieszkał w różnych miejscach. Czy to w Hebronie, czy właśnie w Berszewie. I w tamtym czasie, kiedy Pan Bóg rozmawiał z nim i kazał mu złożyć swojego syna na ofiarę, myślę, że była to miejscowość Berszewa. Przeczytajmy tą historię od pierwszego wersetu. Przyznam, że nie będę szczędził czytania. Tutaj jestem zwolennikiem, żeby Słowo Boże brzmiało na głos i myślę, że jest to istotny element nauczania, żebyśmy słyszeli dźwięk Słowa Bożego i żeby ono nas pobudzało. Żeby to Słowo brzmiało w naszych sercach również i pewien komentarz, który będziemy również przytaczać. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Oto ja. I rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, Ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, i oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, otom ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy i ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach, podszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak i piasek na brzegu morza. I potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół twoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy, poszli razem do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Jest to dłuższy fragment, który opisuje tą historię. Tak jak wspomniałem, sądzę, że Abraham wyruszył z miejscowości Berszewa. Berszewa znajdowała się na południowy zachód, to bratostwo mają mapę. Na południowym zachodzie, tutaj na w zasadzie na styku pustyni, która tam się rozpoczyna. I jest to odległość mniej więcej 120 km w linii prostej do miejscowości Jerozolima. Dlaczego mówię o Jerozolimie? Czy bratestwo wiecie, gdzie jest kraj Moria? Czy góra Moria? Tak, jest to plac, dzisiejszy plac świątynny. I o tym mamy jedno takie świadectwo z drugiej księgi Kronik, z trzeciego rozdziału, gdzie jest mowa na temat budowy świątyni, którą Salomon budował, świątynię Panu w Jerozolimie, gdzie mówi tak, druga księga Kronik, trzeci rozdział, pierwszy werset. I zaczął tedy Salomon budować świątynię w Jerozolimie, na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, że ta góra Moria, na której był ofiarowany Izaak, to wzgórze, na którym później została zbudowana świątynia, na którym stanął figuralny ołtarz. Figuralny ołtarz, na którym były sprawowane ofiary, na którym była składana ofiara z cielca, która przedstawiała ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wzgórze po dziś dzień istnieje, ale w dniu dzisiejszym tam zbudowany jest meczet Al-Aqsa, co póki co stoi w przeszkodzie, żeby tam Żydzi mogli swój kult prowadzić. Ale myślę, że jest to zamierzone przez Boga. Tak więc zastanawiając się nad tą odległością i nad przebytą drogą, tutaj w tej historii powiedziane jest, że trzeciego dnia Abraham zobaczył to miejsce. Wydaje mi się, że była to odległość czasowa około 3 dni drogi. Wydaje się, że 120 km jest to całkiem możliwe do przejścia przez osoby. Wiemy, że tam był osioł i jeszcze dwóch sług. W takim gronie wybrali się na tą wyprawę. Także jakby te rzeczy się zgadzają i ta odległość się tutaj pokrywa. Zauważamy w tej historii, że słysząc polecenie Boże, Abraham nie wahał się i przygotował wszystko, co należy, co było potrzebne do tego, aby złożyć swojego syna w ofierze. Przytaczałem niektóre elementy z historii Abrahama, bowiem tak sam zastanawiałem się, jak bym się zachował, kiedy Pan Bóg dałby mi coś takiego wspaniałego ze swojej łaski, na coś, na co nie zasłużyłem, co po ludzku jest niemożliwe, czyli syna, którego otrzymał Abraham. Czy byłbym w stanie coś takiego ofiarować, czyli tak naprawdę unicestwić sam swoją ręką? Czy byłbym w stanie poświęcić swojego syna, czy coś najcenniejszego, co Bóg mi dał? Myślę, że po ludzku nawet przyszłoby pewne zwątpienie, czy nawet takie poczucie bezsensu. No, Panie Boże, dlaczego dałeś mi takiego coś wspaniałego, jak teraz chcesz mi to zabrać? I myślę, tutaj w tej lekcji, chociaż chcemy skupić się na postaci Izaaka, na tym, że baran został ofiarowany zamiast niego i na to chcemy głównie pokazać w tej lekcji, ale myślę, że wyciągając różne lekcje, patrzymy również na postać Abrahama, który jest praojcem wiary naszej i patrzymy, wskazujemy, jaką wielką wiarę miał w swoim sercu. Myślę, że jest to wielką, piękną lekcją dla nas. Kiedy przychodzą na nas próby i doświadczenia, które wydają nam się czasami bez sensu, czasami ich nie rozumiemy, to myślę, że powinniśmy mieć taką ufność w naszym Ojcu, że On wie dlaczego. Bo to myślę, że jak ta historia się rozwijała, jak ta historia się zakończyła, to dopiero wtedy było wiadomo, dlaczego Pan Bóg tak chciał. Po ludzku patrząc, te sprawy były bez sensu. Ale Pan Bóg zamierzył coś więcej. Myślę, że zawsze powinniśmy być otwarci i szukać to, co Pan Bóg od nas oczekuje. I czasami poddać się temu, co Pan Bóg od nas oczekuje, a myślę, że On nam wyjawi, dlaczego tak zrobił. Ale czasem na tą odpowiedź trzeba poczekać. Abraham nie wahał się, wziął swojego syna jedynaka, to najcenniejsze, co miał. To najcenniejsze swojego dziedzica, którego chciał ofiarować i w swoim sercu go już ofiarował. Przygotował wszystkie rzeczy, które były potrzebne do złożenia ofiary. Zabrał też osła, zabrał sługi i wyruszyli w podróż. Nastąpił taki moment, kiedy zobaczyli z daleka to miejsce. To było trzeciego dnia. Czyli wydaje się, że jeszcze nie przybyli na miejsce, ale już wiadomo było, gdzie muszą się udać i co muszą zrobić. I w tym miejscu, i to jest werset 4 i 5, Abraham mówi do swoich sług: zostańcie tutaj z osłem, a ja, chłopiec, pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Wiele razy czytałem te słowa 5 wersetu. Dopiero któryś raz, jak mówiłem wykład, ktoś z braci zwrócił na to moją uwagę. Zauważcie, braterstwo. Abraham szedł, aby ofiarować swojego syna. Ale przecież mówi, pójdziemy się pomodlić i wrócimy razem. Wrócimy do was. Widzicie tutaj wiarę Abrahama? Czy nie wiedział, że jest baranek, że miał ofiarować swojego syna? Przecież wiedział, jak się składa ofiary. To, myślę, nie była jego pierwsza ofiara. Wiedział, jak dawniej składało się baranka. Wiedział, jak takie ofiary się robiło. Myślę, że to, co czytaliśmy w wersecie, który przytoczyliśmy jako podstawę naszych rozważań. Gdzie mówi? Sądził, że Bóg ma wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby obrazowo otrzymał go z powrotem. Abraham przez wiarę ofiarował swojego syna Izaaka i miał takie przekonanie, że otrzyma go z powrotem. I tą myśl również wyraził w stosunku do swoich sług. Możemy też popatrzeć, to był też trudny moment, kiedy Abraham i jego syn szli razem we dwóch. Izaak niósł drwa, które były potrzebne do tego, żeby złożyć tą ofiarę. Próbowałem się zastanawiać, w jakim wieku mógł być Izaak. Nie znajdziemy dokładnego odniesienia i tutaj nie chciałbym dawać jakichś definitywnych myśli na ten temat. Słyszałem różne. Na pewno był starszy niż ten wiek, w którym odstawia się od piersi. To jest między 2 a 5 lat. To różnie jest to tłumaczone. Na pewno nie był starszy niż wiek, w którym zmarła jego matka Sara. Czyli nie był starszy niż bodajże 37 albo 39 lat. Słyszałem też taką myśl, że miał 25 lat. Zadrasa też podaje taką myśl w jednym z artykułów, w którym mówi, że Abraham miał 125 lat. Czyli to dokładnie wskazuje na wiek 25 lat, bowiem Izaak urodził się, kiedy Abraham miał 100 lat. Myślę, że coś koło tego wieku, około 20 lat myślę, że mógł mieć. Był na tyle duży, że rozumiał wszystko, co się działo. Myślę, że wynika to z tych pytań, które zadawał. Był na tyle duży, żeby nieść drwa na to miejsce, na którym Abraham miał złożyć swojego syna w ofierze. Izaak zadaje trudne pytanie. Myślę, że rozumiał, że coś tu nie gra, bo przecież idą złożyć ofiarę, ale brakuje baranka. Myślę, że spodziewał się, co tutaj się szykuje. Niemniej jednak myślę, że widzimy, że zachowuje pewien spokój. Zarówno Abraham, jak i Izaak jakby w tej rozmowie zachowują spokój, opanowanie i że Abraham też zachował się w sposób właściwy i wskazał na to, że to Pan Bóg przygotuje rozwiązanie tego problemu, który tutaj został dostrzeżony. Że Pan Bóg przygotuje sobie jagnię na całopalenie, przygotuje sobie jagnię na ofiarę. W postawie Izaaka myślę, że możemy dostrzec wiele cech wspólnych do tego, co powiedzieliśmy odnośnie baranka, który był baranka paschalnego. To są jego cechy osobowościowe. To jest to, że nie wzbraniał się przed tym, aby pójść z ojcem. Trudno by sobie było wyobrazić tak w dzisiejszych czasach, żeby takiego kilkunastoletniego albo kilkudziesięcioletniego młodzieńca ojciec wziął i związał na ołtarzu, żeby on się w jakiś sposób nie opierał. Wyobrażaliście sobie kiedyś coś takiego? Bardzo trudne to było dla mnie jest trudne w ogóle do pojęcia. Ale widzimy, że to zachowanie zarówno Abrahama, jak i Izaaka, widzimy, jaka będzie to wskazywać na relację między Ojcem Niebieskim, a Jego Synem Jezusem Chrystusem, który, jak chcemy pokazać, jakby w świetle tej historii, że naszego Pana cechowały te rzeczy, które dotyczyły baranka. Jego łagodność, Jego oddanie woli ojcowskiej do samego końca właśnie pokazane jest też w tej historii. Kiedy przybyli na to miejsce, o którym mu powiedział Bóg, zbudował tam ołtarz i ułożył drwa i potem związał syna i położył go na drwach. Wiemy, że dla Abrahama nie było to łatwe, ale on nie zawahał się tego uczynić. I Pan Bóg posłał anioła swojego, aby zatrzymał rękę Abrahama, bo Pan Bóg zobaczył, że Abraham faktycznie w swoim sercu zabił swojego syna. On uznał, że Izaak przestał istnieć. On zrezygnował z tego syna, z tego potomka. Dlatego, że Pan Bóg mu kazał. I Pan Bóg jakby w ostatniej chwili, jakoby w ostatniej chwili zmienił plan. Zatrzymał rękę Abrahama i powiedział, żeby nie czynić temu chłopcu krzywdy, bo powiedzielibyśmy, pozytywnie przeszedłeś próbę, na którą cię wystawiłem. Nie wzbraniałeś się ofiarować jedynego, najwspanialszego syna. I dalej Abraham zobaczył za sobą barana, który został przygotowany przez Boga. To jest spełnienie tych słów, które wcześniej powiedział, że Pan Bóg przygotuje sobie jagnię na ofiarę. I to jest też moment, kiedy Pan Bóg poprzysiął na samego siebie, czy jakby potwierdził wcześniejszą obietnicę daną Abrahamowi. Mało tego, że syn się urodził, to jeszcze, to już było pewnym spełnieniem obietnicy, ale niezupełnym. Pan Bóg potwierdził, przysięgając na samego siebie, że tą obietnicę, którą dał odnośnie błogosławienia wszystkich narodów ziemi, odnośnie rozmnożenia potomstwa Abrahama, że to w sposób niewzruszony się spełni. Jest to praktycznie jedyne miejsce, które znam z Pisma Świętego, w którym Pan Bóg przysiągł na samego siebie. Jest to wielkie wydarzenie i wielki przykład wiary Abrahama, który myślę, że jest wspaniałym przykładem dla nas wierzących. I werset 19, o którym wcześniej wspomniałem, powiada nam, że Abraham wrócił faktycznie do, po pierwsze, do swoich sług, których zostawił po drodze, a później wrócił do tego miejsca, do Berszeby, z którego wyruszył tam, gdzie zamieszkiwał. Niektóre rzeczy symboliczne, czy niektóre analogie w odniesieniu do naszego Ojca Niebieskiego i do Jezusa Chrystusa już powiedzieliśmy. Nad tym przez chwilkę jeszcze chciałbym, żebyśmy się skupili. W jednym zdaniu, jakby próbując określić wymowę tej historii, to myślę, można posłużyć słowami się z Ewangelii według świętego Jana, 3 rozdział i 16 werset, który któryś z braci już tutaj przytoczył. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W tej historii Abraham przedstawia naszego Boga, Ojca, Stworzyciela Wszechrzeczy, który ma swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jednorodzonego, Jego prawe ramię, przez którego używał do wielu różnych rzeczy, do stwarzania świata, ale tego Syna ofiarował, posłał na ziemię tutaj jako człowieka i ofiarował jako na odkupienie dla wszystkich ludzi. Czytaliśmy w pierwszej godzinie, że ten Syn, ten baranek przewidziany został już przed założeniem świata. To wszystko, co było potrzebne do ofiary, Abraham przygotował przed wyjściem z domu. Myślę, że to jest ważny szczegół. I jeszcze tak na marginesie chciałem powiedzieć, że nie zamierzam tłumaczyć dokładnie wszystkich szczegółów. Pozostawiam też braciom pewną możliwość interpretacji. I sam może chciałbym podyskutować, czy usłyszeć niektóre myśli na ten temat. Czasem uważam, że nie należy tłumaczyć wszystkich szczegółów, żeby nie zaciemniały całego obrazu. Chciałbym się skupić na pewnym zarysie tej historii, na istotnym elemencie, to jest na tym tego barana, który Pan Bóg przygotował, który zaplątał się w krzakach. Ale ten element, ten szczegół, który mówi o tym, że Abraham przygotował wszystko, co było potrzebne do ofiary, łącznie z drwami, może wskazywać właśnie na to, że Pan Bóg przewidział już zawczasu przed założeniem świata. Wszystko, co było potrzebne do złożenia tej ofiary, było przygotowane zawczasu, przed rozpoczęciem historii, przed wyjściem. Widzimy tutaj postawę Izaaka, który szedł dobrowolnie, nie opierał się, chociaż zadawał pytania, to jednak poddał się woli ojca. I to wskazuje na to, w jaki sposób Syn Boży Jezus Chrystus poddał się woli Ojca i dobrowolnie złożył ofiarę z siebie. Przytoczę tutaj list do Hebrajczyków, 10 rozdział od 5 wersetu. Jest to kilka wersetów, których apostoł święty Paweł cytuje również słowa psalmu, a mówi na temat, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus wypełnił wolę Bożą poprzez przyjście na ziemię i poprzez złożenie ze swojego życia ofiary. Mówi tak, to też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak jak mówiliśmy w pierwszej godzinie odnośnie proroczych zapisów, różnych zapisów na temat Baranka Bożego, które wskazują na postać naszego Pana Jezusa Chrystusa, czytaliśmy fragment, jeden werset z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Chciałbym, żebyśmy nieco więcej wersetów przeczytali z tego 53 rozdziału. Przyznam się, bratestwu, że tydzień temu, kiedy zastanawialiśmy się nad tematem baranka, po raz kolejny na głos przeczytane zostały te słowa i pewne rzeczy dotarły do mnie na nowo. Dlatego też chciałem się pewnymi myślami z bratestwem tutaj podzielić. Otwórzmy 53 rozdział. Kilka słów przeczytamy, a będziemy chcieli się skupić głównie na drugiej części tego rozdziału. Temat pierwszej części troszkę poruszyliśmy w poprzednim rozważaniu. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony także nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz znosił to w pokorze, nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób pośród bezbożnych, wśród złoczyńców jako jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży życie swoje w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jakoś do tej pory zazwyczaj skupiałem się na czytaniu może 7 wersetu, może kilku kolejnych, pokazujących taką pokorną postawę naszego, łagodną postawę naszego Pana jako baranka Bożego. Ale jakoś nie zwracałem uwagi na dalsze wersety, które mówią, które będą wskazywać nie tylko na Jego cierpienie i śmierć, ale również na Jego powrót do życia, na Jego zmartwychwstanie. To jest piękna nadzieja dla Niego, jak również psalmista będzie mówił, psalmista Dawid, a co zanotowane jest też i w Dziejach Apostolskich, że ciało Jego nie ujrzy skażenia, że On nie pozostanie na zawsze w grobie, tak jak Jego praojciec Dawid. Bo mówi, ale to Panu podobało się utrapić Go cierpieniem. Pan Bóg poprzez to, że zesłał na Niego cierpienia, że dozwolił na cierpienia, pozwolił wypróbować naszego Pana, Jego posłuszeństwo, Jego wiarę. Apostoł Święty Paweł będzie mówił, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. To jest też, myślę, piękna lekcja i dla nas, że Pan Bóg, zsyłając na nas cierpienia i doświadczenia różnego rodzaju, próbuje nas, uczy nas i próbuje zweryfikować, czy jesteśmy Jemu wierni. Przez to, co nauczymy się w cierpieniach, możemy nauczyć się posłuszeństwa wobec Boga. Druga część wersetu 10 z 53 rozdziału mówi: gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo, przez niego wola Pana się spełni. Jest tutaj mowa o potomstwie. Też tej rzeczy tutaj nie dostrzegałem wcześniej. Jest mowa o potomstwie, a dzisiaj w naszym temacie też mówimy o potomstwie. Mówimy o Izaaku. Mówimy o prawowitym potomku Abrahama. W tym potomku, w którym Pan Bóg skupił realizację swojego planu. I do tego potomka jeszcze wrócimy za chwilę, na koniec rozważań, kiedy będziemy czytać list do Galacjan. Tam jest powiedziane, kto jest prawdziwym potomkiem Izaakiem, i tam jest powiązana postać Izaaka, tego literalnego, i tego prawdziwego, rzeczywistego Izaaka, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bo to właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, ten zmartwychwstały, ten uwielbiony, ten, który obejmie rządy w Królestwie, On stanie się drugim Adamem. On, poprzez to, że umarł i zmartwychwstał, stał, odziedziczył prawo do tego, aby nazywać się drugim Adamem. Ten, który będzie dawał życie. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Nasz Pan Jezus Chrystus razem ze swoją małżonką, to jest Kościołem, będą dawać życie. Tak naprawdę Ojciec daje życie, więc nasz Pan Jezus Chrystus będzie dawcą życia w Królestwie, dawcą życia dla ludzkości. I dalej jeszcze prorok mówi, i przez Niego wola Pana się spełni. To głównie przez naszego Pana i Jego działalność spełnia się wola Pana. A naszym pragnieniem jest uczestniczyć w tym. I w tym rozważaniu, które teraz chcę przedstawić, jest coś, co dotyczy nas, to jest coś, pewna obietnica współudziału i współdziedziczenia razem z Izaakiem. I o tym będziemy też za chwilę czytać z listu do Galacjan. Dalej mówi, za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Jest to piękna zapowiedź tego, że Pan Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał śmierć, poprzez swoją zasługę może dać usprawiedliwienie, poprzez wiarę w tą zasługę, poprzez wiarę w Niego, daje możliwość usprawiedliwienia wierzącym w pierwszej kolejności, jak powiedzieliśmy na pierwszej godzinie, że Pan Jezus umarł za swój Kościół. I Pan Bóg przez to, co Pan Jezus uczynił, przez Jego wierność, wywyższył Go ponad wszelkie imię. Tutaj pamięciowo przytoczymy zapis listu do Filipian, rozdziału 2. Tam jest pięknie pokazane to takie przejście, że Pan Jezus w swojej przedludzkiej egzystencji chciał wypełnić wolę Bożą. Przyszedł tutaj na ziemię jako człowiek, umarł, zmartwychwstał i został wywyższony. Został podniesiony do stanu wyższego niż posiadał przed przyjściem na ziemię. Za to, za Jego wierność, za to, co uczynił, otrzymał imię ponad wszelkie imię. Tak więc z tej tego 53 rozdziału. To, co się ostatnio nauczyłem, to, co dostrzegłem, to jest nie tylko postawa naszego Pana Jezusa idącego na śmierć, ale również zapowiedź Jego zmartwychwstania, Jego triumfu, Jego chwały i zapowiedź błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Chciałbym powrócić do tego wątku, który też już wspomniałem, odnośnie tego, dlaczego został ofiarowany baran zamiast Izaaka. Myślę, że to jest ta najistotniejsza rzecz, którą chcemy pokazać w tej historii, która wiąże się, w zasadzie będzie to wyjaśnienie tego wersetu, który jest tematem naszych rozważań. Jezus ofiarował swoje życie, pokazując to przez chrzest w Jordanie. Jego ofiara została przyjęta przez Ojca i zostało to pokazane czy zamanifestowane przez spłodzenie z Ducha Świętego. Duch Święty, który zstąpił w postaci gołębicy i którego Jan zobaczył jako świadectwo tego, że ofiara Jezusowa została przyjęta przez Boga. Kiedy to jest to zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, w różnych Ewangeliach, ale przytoczę zapis Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdział od 13 wersetu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego, ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet przystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Chrystus, będąc doskonałym człowiekiem, nie potrzebował oczyszczenia, nie potrzebował chrztu pokuty. On był w stanie doskonale wypełnić Boże prawo. Niemniej jednak musiało się stać coś innego. On w Jordanie nasze grzechy wziął na siebie, tak jak czytaliśmy u proroka Izajasza. On, będąc doskonałym, przypisane mu zostały grzechy świata. Wyobrażam sobie to w taki sposób, że jest to coś odwrotnego do naszego usprawiedliwienia. My, będąc niesprawiedliwi, jest przypisywana nam sprawiedliwość. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, będąc doskonałym, przypisany mu został grzech. Bo gdyby grzech nie był przypisany, to on nie mógł umrzeć. Bo był doskonały, on nie przestąpił prawa. I według słów Boga miał żyć wiecznie. Ale on to życie, które sobie tutaj zagwarantował poprzez wykonywanie Bożego prawa, poprzez posłuszeństwo, on to życie ofiarował. On wziął grzechy świata na siebie, jak czytaliśmy u proroka Izajasza. Ale to nie jest jedyna rzecz, która stała się w Jordanie. Oprócz zamanifestowania oddania woli ojcowskiej, jeszcze nastąpiło spłodzenie z Ducha Świętego do nowego życia. Nastąpiło, rozpoczęło się rozwijać nowe stworzenie, jak to nazywamy i jak mówi również o tym apostoł święty Paweł w 2 liście do Koryntian w 5 rozdziale. I to jest najważniejsza rzecz, która będzie wyjaśnieniem tego, dlaczego z jednej strony Izaak został uznany za ofiarowanego, ale zamiast niego został ofiarowany baran. Bowiem Chrystus wprawdzie umarł jako człowiek, ale wzbudzony został ze śmierci do życia jako istota duchowa. Nowe stworzenie zostało powołane do życia w zmartwychwstaniu. Apostoł święty Piotr w tym pierwszym liście, który już dużo dzisiaj czytaliśmy, ale w 3 rozdziale i 18 wersecie mówi tak: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, ale w duchu został przywrócony życiu. ciele wprawdzie poniósł śmierć jako człowiek, jako doskonała istota. Umarł dlatego, że poczytano mu grzech i niesprawiedliwość, ale został wzbudzony przez Boga dnia trzeciego jako nowe stworzenie, jako istota duchowa. Wrócił z powrotem do swojego stanu duchowego, nie tego samego, co wcześniej, bo jeszcze wyżej. Otrzymał imię ponad wszelkie imię. Jest to wspaniała rzecz. Zastanawialiście się, braterstwo, nad tym, co by się stało, zresztą wspomnieliśmy chyba o tym już, co by się stało, jakby Izaak faktycznie został unicestwiony na ołtarzu, złożony na ofiarę. Tak po ludzku to Boże plany okazałyby się bez sensu. Bo ten potomek, który miał dziedziczyć, by umarł, nie miałby kto dziedziczyć. Dziedziczyłby ten, który dziedziczył z niewoli, to był syn według niewolnicy. Ale zauważymy, braterstwo, że Pan Bóg zamierzył coś więcej. W przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa też mogło być tak, że człowiek umarł, przestał istnieć i już go nigdy więcej nie widział. Ofiara okupowa byłaby złożona i byłaby skuteczna. Ale myślę, że Pan Bóg przygotował coś więcej, bo z jednej strony chciał, żeby Jego Syn dalej żył i dalej realizował Jego plany. Dlatego przygotował coś, co za pośrednictwem spłodzenia z Ducha Świętego rozwijało się w naszym Panu. Właśnie od Jordanu, o czym wspomnieliśmy, rozwijało się nowe stworzenie. I Pan Bóg to nowe stworzenie powołał do życia, dlatego Pan Jezus z jednej strony umarł jako człowiek i to była rzeczywista śmierć. To była rzeczywista śmierć, natomiast było i również rzeczywiste zmartwychwstanie. Dlatego ten baran, którego ofiarował Abraham, może przedstawia doskonałe człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zostało ofiarowane i było ofiarą wystarczającą i skuteczną do tego, aby zgładzić grzech świata. Ale Abraham otrzymał Izaaka z powrotem przez zmartwychwstanie. I tak było również w przypadku Ojca Niebieskiego, który przez zmartwychwstanie powołał z powrotem do życia Jezusa Chrystusa, już nie jako człowieka, ale jako nowe stworzenie, jako piękną, chwalebną istotę, wspaniałą istotę, po to, aby dalej prowadziła dzieło Boże i dalej była tą osobą, która realizuje obietnicę abrahamową, bo to w naszym Panu Jezusie Chrystusie realizuje się obietnica abrahamowa. Dlatego widzimy to zastępstwo, że ciało bywa martwiane, ciało umiera, natomiast nowe stworzenie, nasza wola powoływane jest do życia w zmartwychwstaniu, w pierwszym zmartwychwstaniu. W tej lekcji chciałbym jeszcze pokazać już na zakończenie, o tym już też sygnalizowałem. Lektura listu do Galacjan bardzo bogata jest w treść listu do Galacjan bardzo bogata jest w historię Abrahama i jest wiele odniesień do tej historii. I są tutaj bardzo ważne zapisy, które wskazują, że Izaak jest prawowitym potomkiem Abrahama, to jest Chrystus, to jest zapis 3 rozdziału 16, werset 3:16, Galacjan 3:16. Otóż obietnica dana była Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz tylko o jednym, potomkowi temu, a tym jest Chrystus. Abraham miał wielu synów. 6 plus 2 to jest 8, tak wychodzi mi z kalkulacji, ale tylko jeden prawowicie odziedziczył cały majątek. Pozostali synowie dostali pewne podarki, aby nie pozostali sami sobie, żeby mieli z czego się utrzymać i żeby godziwie mogli żyć. Abrahamowi wystarczyło, na to miał wystarczająco dużo majątku, ale tylko jeden był prawowitym dziedzicem. Dlatego mówi, tylko jest jeden prawowity dziedzic, Jezus Chrystus, to jest prawdziwy Izaak, który przyszedł według obietnicy Abrahama. Ale na tym obietnica się nie kończy, proszę braterstwa. Dla nas wierzących wspaniałą obietnicą jest to, że Pan Bóg ze swojej łaski, wspaniałomyślności również rozszerzył tą obietnicę na wierzących, na naśladowców Jezusa Chrystusa, na wierzących w wieku Ewangelii. W tym samym liście, w dalszych wersetach, rozdział 3, wersety od 26 do 29. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, oblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tam z jednej strony mówi, że jest jeden potomek, ale zauważycie, braterstwo, że wy też jesteście potomkami, że jesteście częścią tego potomka, jesteście częścią Izaaka. Jest to piękna i chwalebna nadzieja dla Kościoła, dla naśladowców, dla wierzących obecnego wieku, którzy chcemy stać się częścią tego Izaaka, który będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Ten sam list do Galacjan, 4 rozdział i wersety 27 i 28. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Podobnie i wy, bracia, jak Izaak, jesteście dziećmi obietnicy. Jest to piękna, chwalebna nadzieja dla nas. Apostoł, tłumacząc pewne zawiłości i dając przykład niewolnicy Hagar, która rodziła w niewolę, dając przykład Sary, w której łono było niepłodne przez pewien czas, to również wskazywało na pewien odstęp czasu od momentu, kiedy Pan Bóg pewne rzeczy zamierzył, do tego, aż jeszcze pewne rzeczy miał zrobić w stosunku do narodu izraelskiego, bo to było przedstawione właśnie w przymierzu zawartym przy górze Synaj i w niewolnicy Hagar. Jeruzalem zaś, które jest w górze, czyli niebiańskie rządy królestwa, Chrystus i Kościół, to jest coś, co wybierane jest jakby w ramach obietnicy danej Abrahamowi. To, co realizuje się przez Sarę. Wybór Kościoła przedstawiony jest właśnie w tej obietnicy potomstwa Izaaka. To, co zostało zrodzone z Sary. I w to wchodzi Chrystus jako głowa i Kościół jako jego ciało. I jest wiele odniesień, które wiele argumentów Pisma Świętego, które mówi na temat analogii tego, w jaki sposób Kościół naśladuje Chrystusa, w jaki sposób się chrzci, w jaki sposób ma również nadzieję zmartwychwstania. Czytaliśmy o chrzcie w śmierć Chrystusa, również list do Rzymian, 6 rozdział będzie mówił właśnie na temat chrztu i na temat nadziei zmartwychwstania, pewnego podobieństwa. Tak samo jak my jesteśmy ochrzczeni, tak i mamy nadzieję zmartwychwstania razem z Nim do takiej samej chwały, do której powołał nas Bóg. List do Rzymian, 8 rozdział, 11 werset. A jeżeli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Byłby to szerszy temat, bo bowiem to ożywienie, myślę, że dzieje się już tutaj za życia w pewnym sensie. Jak jest powiedziane, że przechodzimy z śmierci do żywota. My nie służymy, nie staramy się służyć już ciału, tylko staramy się wypełniać wolę Bożą. Ale myślę, że to prawdziwe ożywienie staje się wtedy, kiedy Pan Bóg w zmartwychwstaniu powołuje do życia nowe stworzenie. To za pośrednictwem swojego Ducha, bowiem nowe stworzenie może rozwijać się tylko dzięki spłodzeniu z Ducha Świętego i to, że Bóg może mieszkać w nas, to też dzieje się tylko i wyłącznie za sprawą działalności Ducha Świętego. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wersetach 11 i 12 mówi: wierna jest ta mowa, albowiem jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy, a jeśli się Go zaprzemy, to i On nas się zaprze. Tak więc podsumowując te rozważania, widzimy, jak wielki przykład, jak wspaniałe lekcje możemy wyciągnąć z takich historii. Pan Bóg w różny sposób przemawiał do swojego narodu, w różny sposób przemawia do nas. Są to zapisy prorocze, są to starotestamentowe historie, z których wyciągamy ważne lekcje dla nas wierzących. Są to również przykłady mężów Bożych, ich zachowanie, ich postawy, które uczą nas, jakimi my powinniśmy być, pokrzepiają naszą wiarę, pokazują, że można wytrwać. To, co też już było powiedziane, że przychodzą srogie cierpienia, doświadczenia, ale jest możliwym zwyciężyć. To powinno nas pobudzać do tego, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy starali się te trudne chwile przetrwać z Bożą pomocą. Taką ufność, wiarę w zmartwychwstanie, jaką posiadał Abraham, myślę, że jest czymś wspaniałym. Myślę, że każdy z nas powinien dążyć do tego, aby taką wiarę posiadać. Aby być w stanie w naszym życiu ofiarowanym poświęcić wszystko aż do końca. Nawet te rzeczy, które by wydawały się nam najwspanialsze i które z łaski Bożej otrzymaliśmy. I na zakończenie chciałbym przeczytać takie słowa, które mówią na temat dwóch wydarzeń, dwa wydarzenia. Dwa wydarzenia to jest obietnica i przysięga. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków odnosi się do tych wydarzeń, które dzisiaj mieliśmy pod rozwagą. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale i od 13 wersetu. Chciałbym, żeby te słowa zabrzmiały na koniec. A gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na samego siebie, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, które ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Tej to nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. W sposób obrazowy pokazane jest to miejsce, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus do miejsca świętego wszedł raz na zawsze i tam, myślę, sięgają nasze pragnienia, tam sięgają nasze nadzieje, które myślę, że jest możliwe, żeby je spełnić, ale myślę, że musimy dołożyć do tego starania. Niech te lekcje, które dzisiaj wspólnie czytaliśmy, nad którymi się rozważaliśmy, niech one będą dla was błogosławieństwem, pokrzepieniem waszej wiary. Życzę wam wytrwałości w dążeniu do tego celu, który razem obraliśmy. I moim pragnieniem jest, abyśmy kiedyś spotkali się razem w Królestwie Bożym. Amen.